Panie premierze, po 4 latach rządów Platformy Obywatelskiej, w jakim kondycji jest w tej chwili Polska, w pańskim stanie?
Jest w złej kondycji, bo to były złe rządy, zdecydowanie złe rządy. To były chyba najgorsze rządy w ciągu tego 22-lecia, nawet chyba na pewno. My bardzo krytycznie oceniamy rządy SLD, ale jednak aż tak złe, aż tak niedołężne przede wszystkim, jak w tym wypadku, nie były. I mamy dzisiaj na tle kryzysu światowego szereg różnego rodzaju kryzysów w Polsce i właściwie na którąkolwiek dziedzinę życia, ważną dziedzinę życia społecznego czy państwowego by nie spojrzeć, to mamy tam kryzys. No, w centrum jest kryzys finansów publicznych, bo on w wielkiej mierze rozstrzygał o naszych możliwościach i w sferze państwa, no bo państwo potrzebuje pieniędzy, ale także w sferze gospodarczej, bo jego zaostrzenie się może doprowadzić do bardzo już poważnego kryzysu produkcji, kryzysu gospodarczego, w tym najściślejszym tego słowa
znaczeniu. Pan premier mówi, że Polska może
splajtować? Znaczy ja tego w ogóle nie biorę pod uwagę, że Polska może splajtować. Natomiast żeby nie mogła, no to musi się zmienić polityka. Musi najpierw być przeprowadzona analiza tego, co jest, audyt tego, co jest, bo w jednym też rząd jest sprawny i minister Rostowski jest sprawny, znaczy w ukrywaniu faktów. Jeżeli już będziemy wiedzieli, no mam nadzieję, że ten obraz nie jest aż tak czarny, jak twierdzą niektórzy ekonomiści. Mam nadzieję, że to jest obraz ciemny, ale jednak no, nie skrajnie. To wtedy musi być zastosowana kuracja doraźna na rok 2012. Dlaczego mówię doraźna? Dlatego w ciągu 2012 roku zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami nie można zmienić ustaw podatkowych. No i ta już długofalowa, która zacznie się wraz z nowymi przepisami podatkowymi w roku 2013. W 2012 roku trzeba znaleźć źródła finansowania, które pozwolą ograniczyć deficyt. No i doczekać bez jakichś poważnych strat roku 2013, kiedy to zupełnie nowe, przełomowe z punktu widzenia dotychczasowych praktyk ustawy podatkowe powinny dać bardzo dobre efekty, jeżeli chodzi o ściągalność podatków, jeżeli chodzi o zachęcanie do działalności gospodarczej, w szczególności do działalności inwestycyjnej.
Czy szukanie tych pieniędzy, przepraszam, że wyjdę w słowo, polegałoby między innymi na podnoszeniu podatków?
My nie przewidujemy podnoszenia podatków, ale jeśli nie będzie innego wyjścia, to jest taka kolejność. Najpierw instytucje, banki, supermarkety, inne sfery nieopodatkowane. Później głębokie kieszenie. Tym, żeby było jasne, my do tego nie dążymy. To nie jest nasz cel, no, ale jak nie będzie innego wyjścia, to na pewno sięgniemy do głębokich, a nie do płytkich. No i jestem przekonany, że do płytkich nie będzie trzeba sięgać, że będziemy mogli uratować finanse publiczne w roku 2012, zachowując z jednej strony to, co wynika z naszego poczucia sprawiedliwości, bo ci średnio i mniej zarabiający ludzie już w Polsce naprawdę dostali pod względem ekonomicznym po głowie w ciągu tych 22 lat bardzo dużo razy i bardzo mocno, więc już naprawdę starczy. A po drugie to jest także racjonalne z punktu widzenia ekonomicznego, to znaczy ci ludzie tworzą główną część popytu na polską produkcję. Jakby im zabrać, to ten popyt będzie się zmniejszał. Jak się będzie zmniejszał, no będzie spadała produkcja i wtedy uruchomimy to, co jest najgroźniejsze, taki mechanizm toczenia się do dołu. Właśnie mechanizm takiego klasycznego już kryzysu gospodarczego. No, tego właśnie powinniśmy uniknąć. Jestem przekonany, że nam to się uda, a rok 2013 to już będzie po prostu w przenośni, mówiąc, nowa konstytucja ekonomiczna Polski.
Z takiej czystej pragmatyki opada się rozbrać rządy, jeżeli jest tak zła sytuacja w kraju?
Wie pan, no, można podchodzić do polityki jako do takiej czystej gry o jakieś korzyści. Można podchodzić jako do sfery pewnego obowiązku i działania pro publico bono. I z tego drugiego punktu widzenia trzeba brać właśnie dlatego, że jest źle. I my tak do tego podchodzimy.
A ma pan premier takie poczucie pułapki, w jakiej i Prawo i Sprawiedliwość się znalazła i być może cały kraj?
Czy wie pan, ja bym nie dramatyzował. Jest sytuacja trudna, wokół nas jest kryzys nie jesteśmy w stanie ani wpłynąć na jego przebieg, ani przewidzieć jego dalszego biegu, ale zawsze warto odwoływać się do analogii historycznych. Otóż w czasie tego największego w dziejach gospodarki rynkowej kryzysu, tego, który rozpoczął się w 1929 roku, ale przebiegał w latach 30., były kraje, które przechodziły go bardzo ciężko. No Stany Zjednoczone, Niemcy, Polska niestety także. I były takie kraje, które przechodziły go lekko, na przykład Francja. I teraz, jeśli ten kryzys już jest i rzeczywiście nie da go się zatrzymać, no wiele niestety na to wskazuje, to my musimy uczynić wszystko, żeby przechodzić ten kryzys lekko. Minister Rostowski i w ogóle obecny rząd, Platforma Obywatelska, zwykła się chwalić tym, że my mamy w ciągu ostatnich 4 lat, a już od 3 mamy kryzys, prawie 3, pewien wzrost PKB. To prawda. I oczywiście z tego się należy cieszyć. Natomiast proszę pamiętać, że w tych samych warunkach kryzysowych taka Turcja ma ten wzrost przeszło 2 razy większy. I nie jest to kraj azjatycki, bo tam są, można powiedzieć, troszkę inne reguły. To wszystko działa na innych zasadach. Ale Turcja, choć geograficznie w dużej, czy w większości, zdecydowanej większości położona w Azji, to w sensie politycznym, a w wielkiej mierze także kulturowym należy do Europy, a uzyskuje naprawdę znakomite wyniki gospodarcze mimo kryzysu, więc po prostu można. Po prostu można, tylko trzeba prowadzić dobrą politykę. Powtarzamy to wielokrotnie. Nie ma biednych krajów, są tylko źle rządzone. To jest oczywiście pewien skrót myślowy, ale jeżeli chodzi o Europę, to można powiedzieć, że to jest też po prostu prawda. Oczywiście gdzieś w Afryce są jakieś kraje bardzo, bardzo biedne, mające bardzo mało zasoby i tam nawet najlepsze rządy szybko do przyzwoitości nie są w stanie doprowadzić, ale w Europie to właściwie każdy kraj dobrze rządzony może w ciągu 10-15 lat uzyskać przyzwoity poziom.
Jeśli jest szansa w takim razie w miarę suchą stopą przejść przez tą kolejną nadchodzącą falę kryzysu, to czy w takim razie nie warto oddać choć trochę temu rządowi zasług w tej materii? Temu odchodzącemu rządowi, powiedzmy.
Panie redaktorze, no jak można w skrócie opisać politykę tego rządu? Zastosował świadomie czy nieświadomie, tego nikt nie wie. Ogromny pakiet stymulacyjny, w sensie z relacji z PKB, jeden z największych na świecie, nie mając przy tym konieczności ratowania banku, bo w Polsce tego kryzysu nie było, ze względu na rachityczność naszego systemu bankowego, ale nie było. I uzyskał paroprocentowy spadek dynamiki, bo przecież był spadek w porównaniu z tą dynamiką poprzednią. No to nie jest jakaś wielka zasługa. To nie jest nic cudnego, tym bardziej, że te zasadnicze przesłanki do podtrzymania popytu no, stworzył poprzedni rząd. To decyzje pani premier Zyty Gilowskiej podtrzymały w Polsce popyt. Obniżenie podatków, obniżenie składek, no, to było tutaj zasadnicze. I stąd o zasługach tego rządu naprawdę trudno mówić. Wielu ekonomistów, najdalszych od popierania naszej partii, przyznaje, że przesłanki do przejścia kryzysu, tak jak dotąd go przechodzimy, wynikały po pierwsze z cech polskiej gospodarki. Niska rola kredytu, słabe banki, skłonność do inwestowania środków własnych, no, czyli to jest to właśnie niska rola kredytu i w związku z tym duża odporność, elastyczna złotówka. No i proszę pamiętać, że jedynym właściwie pomysłem ekonomicznym tego rządu w tej kadencji było wprowadzenie euro. No, gdyby Polska na przykład weszła nie do strefy euro, bo to było niemożliwe, tylko do tak zwanego tunelu, tej strefy przygotowawczej, czyli usztywniła kurs złotówki, no to byśmy tak popłynęli jak Estonia, czy inne kraje nadbałtyckie, by nam spadł PKB o kilkanaście albo nawet i 20 kilka%. A to był ich jedyny taki naprawdę realny pomysł, więc za co im dziękować. To jest tak jakby komuś podziękować, kto był zarządcą jakiegoś budynku w czasie burzy, że piorun go nie strzelił i jednocześnie, że go nie podpalił w trakcie tej burzy. No, rzeczywiście nie podpalił, to prawda. No, Niby dlaczego miał podpalać?
Dobrze, Prawo i Sprawiedliwość po wyborach ewentualnych wygranych chciałby rządzić samodzielnie, czy posiada tak zwaną zdolność koalicyjną, a jeżeli tak, to z kim?
Chcielibyśmy rządzić samodzielnie, bo jesteśmy jedyną formacją, która ma program bardzo daleko idących zmian, a przede wszystkim właśnie tej polityki aktywnej, która jest w Polsce potrzebna, bo tylko przy pomocy takiej polityki kilka krajów na świecie w ciągu ostatnich dziesięcioleci doszlusowało do tej czołówki, a to jest przecież naszym celem. Tych krajów było niewiele, ale powtarzam, wszystkie prowadziły bardzo aktywną politykę gospodarczą. W Polsce tej polityki nie prowadzono, uznawano, że rynek wszystko załatwi, tak mówiąc w uproszczeniu.
Niewidzialna ręka.
No, niewidzialna ręka. No, niewidzialna ręka nie jest w stanie doprowadzić do takiego szybkiego rozwoju. Ma zaplecze dla prowadzenia takiej polityki. Ta konferencja Polska Wielki Projekt, no, z którą za dużo mówić, mieliśmy bardzo ścisły związek, to pokazała. I nie ma uwikłań, które uniemożliwiają prowadzenie takiej polityki, no bo niektóre formacje są bardzo związane z różnymi grupami interesów. My nie mamy takich związków. Nic nas tu nie ogranicza. Możemy na przykład budować mieszkania, oczywiście mówię w przenośni, dla przeciętnych ludzi, chociaż na pewno deweloperzy będą z tego skrajnie niezadowoleni. Nie wykluczam, że niektórzy z nich po tym zbankrutują, ale z naszego punktu widzenia to nie ma znaczenia. Dla innych formacji to może mieć nawet bardzo duże znaczenie, więc to jest ta różnica. My spełniamy wszystkie te warunki, inni tych warunków nie spełniają i stąd byłoby zdecydowanie najlepiej, gdybyśmy mogli to robić sami. Czy mamy jakieś zdolności koalicyjne? Ja bym mówił tutaj o pewnej zmianie na scenie politycznej w razie naszego zwycięstwa. Ja mówię o tym zwycięstwie takim niepełnym. No, ono by coś znaczyło. No, znaczyłoby, że pewien typ uprawiania polityki, pewnej socjotechniki politycznej całkowicie zawiódł. Ta socjotechnika nieustannej wojny. I co więcej, że no, sprowadził na tych, którzy tą socjotechnikę stosowali, różnego rodzaju niedobre wydarzenia. No, na przykład sukces Palikota kosztem Platformy Obywatelskiej. Sądzę, że no, wtedy wielu polityków, choćby tej partii, doszłoby do wniosku, że może warto inaczej. I to jest pewna nadzieja, ale tylko
a
nadzieja.
Z kimś możliwość rozmowy w Platformie? Jakie skrzydło?
Znaczy ja w żadnym razie nie chcę w tej chwili wymieniać żadnych nazwisk, zresztą tu mogą być różne różne, no pocałunek śmierci, a potem to mogą być różne zaskoczenia. To może być tak, że ci, o których na przykład w tym momencie myślę, że może, wcale nie zmienią zdania, ci, o których myślę, że na pewno nie zmienią, zmienią. Bo bywają tutaj bardzo różne biegi wydarzeń, także nic w tej sprawie nie powiem. No i oczywiście jest PSL, to powiedzmy sobie dla nas partner dosyć trudny, bo my mamy zupełnie inną koncepcję uprawiania polityki wobec wsi, ale wiadomo, chętny do rządzenia.
Panie premierze, jakie to względy PR-owskie zdecydowały, że trzecia już kampania w jego czasie toczy po 10 kwietnia i Prawo i Sprawiedliwość spycha ten temat jakoś tak samoistnie na trzeci, czwarty plan.
Jaki temat?
Temat katastrofy smoleńskiej.
Panie redaktorze, my niczego nie spychamy. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, także w czasie tej kampanii. Tylko w kampanii prezydenckiej, która się odbyła zaraz po katastrofie. Rzeczywiście był podnoszony ten temat stosunkowo rzadko, chociaż był podnoszony. Ja przecież mówiłem wyraźnie, że wojna polsko-polska, to chciałem zakończyć i uczciwie chciałem zakończyć, tylko że to się po prostu nie udało. Skończyła się wielką tragedią. No, tą wielką tragedią była właśnie katastrofa smoleńska. Bo uważam, że bez tej wojny, tej katastrofy by nie było. Ja nie uciekam przed tym tematem, tylko że ja też powiedziałem wyraźnie po raporcie Millera, nic już więcej się nie dowiemy od tego rządu, żeby tą sprawę wyjaśnić, bo nie uważam raportu Millera za jakiekolwiek wyjaśnienie, w ogóle nie uważam go za poważne. To jest taka złagodzona dla Polski wersja raportu Anodiny, że potrzebna jest zmiana władzy. No, my się tym zajmiemy, nie ukrywamy przed nikim, że się tym zajmiemy po wyborach, tylko że w tej chwili nie mamy powodu, żeby formułować jakieś hipotezy. Najpierw trzeba zebrać cały materiał, który już jest, zanalizować go, odrzucić to, co jest mało wiarygodne. Skoncentrować się na tym, co jest wiarygodne, co jest warte rozważenia. Zbadać jeszcze różne możliwości międzynarodowe, bo dotąd rząd tego nie robił, a mam nawet przesłanki, żeby sądzić, że propagował różne tezy, no powiedzmy sobie, i nieprawdziwe, i niegodne, no i na pewno nie prowadzące do wyjaśnienia tej katastrofy. Mówię tutaj o naszym aparacie dyplomatycznym. I wreszcie stworzyć jakiś organ. Dzisiaj mnie o to pytano, więc powiem, to nie powinna być raczej komisja sejmowa, bo to jest organ dosyć, powiedzmy sobie, powoli działający i mający różnego rodzaju kłopoty w podejmowaniu różnych decyzji, żeby tą sprawę w postaci nowego raportu społeczeństwu przedstawić. I przedstawić także opinii międzynarodowej, a jeżeli będą ku temu podstawy, to także podjąć różnego rodzaju działania.
Czy ktoś trafił pod Trybunał Stanu, pańskim zdaniem, po opublikowaniu ewentualnego waszego raportu?
Znaczy, jestem zdecydowanym przeciwnikiem instytucji Trybunału Stanu, bo to jest instytucja abolicyjna. Ona służy nie temu, żeby politycy odpowiadali za swoje grzechy, tylko żeby nie odpowiadali. I dlatego też nie wykluczam, że szereg osób trafi przed sąd, ale to jest zupełnie inna sprawa. Przez zwykły sąd. Nie wiem, dlaczego ma to być Trybunał Stanu. Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdził, że wyjąwszy prezydenta, każdy inny urzędnik państwowy może być postawiony przed normalnym sądem.
Panie premierze, dwa pytania tutaj z lokalnego podwórka. Najpierw jeszcze a propos gospodarki. Minister Grad był z Tarnowa, jest z Tarnowa. Jak pan oceni jego pracę po tych 4 latach?
No wie pan, trudno mi tutaj dobrać diplomatyczne słowa, żeby go ocenić. Ja nie chciałbym wykraczać poza ten język, który powinien być stosowany w polityce. No, bardzo zły minister, dawno go powinno nie być. Zawsze stawiam sobie pytanie, czym się kieruje Donald Tusk, że go trzyma. Co ich łączy?
I drugie pytanie, jakie miejsce na mapie PiS-u zajmuje Tarnów i region tarnowski?
To jest ważne miejsce, bo to jest miejsce w Małopolsce, a Małopolska to jest jedno z naszych twierdz. My co prawda tutaj w tej chwili nie rządzimy na poziomie samorządu wojewódzkiego, bo to jest to po prostu...
Trochę
na własne życzenie, nie ukrywam. Tak to jest prawda. Tutaj muszę się uderzyć w piersi. Ale mamy nadzieję, że to się zmieni za jakiś czas i uważamy, że to jest ten teren, z którego możemy bardzo dużo czerpać, także w sensie personalnym. No, proszę zwrócić uwagę choćby na obecnego szefa sztabu, skąd on jest. No,
Ze Stróż,
że to jest jeszcze Małopolska, to jest na granicy. Już nie mówiąc o tym, że w szerszym tego słowa znaczeniu Małopolska, to jest przecież także województwo podkarpackie.
Czy nominacja na pierwsze miejsce na naszej liście tarnowskiej dla pana Bernackiego to wotum nieufności wobec dotychczasowych posłów, czy próba promocji nowej osoby, która ma odegrać jakąś dużą rolę w klubie parlamentarnym?
To nie tylko nie jest wotum nieufności, ale to jest dowód naszego zaufania do ich pewności siebie i dojrzałości politycznej. Bo ludzie niedojrzali, niepewni siebie, urządziliby tu histerię z tego powodu. Oni to przyjęli spokojnie. To chodzi po prostu o nowe osoby. No, takich osób jest wiele na naszych listach, także na pierwszych miejscach. I zawsze tam, gdzie wiedzieliśmy, że miejscowe władze przyjmą to odpowiednio godnie, o tak bym to określił. No, w wypadku profesora Biernackiego to ważne było także to, że on tu mieszka. On mieszka na terenie tego okręgu wyborczego, a ciągle jest ten zarzut, że spadochroniarz wobec tego. Tutaj akurat tego zarzutu żeśmy uniknęli. I to tyle. Mam bardzo pozytywny stosunek do tutejszego zarządu, do pana posła Czesaka, do innych działaczy. Wiem, że tu były pewne kryzysy, są już za nami. Rozmawiałem choćby dzisiaj na ten temat i jestem przekonany, że ta organizacja ma bardzo dobrą przyszłość.
A wracał pan do sprawy list samorządowych w tych rozmowach?
No to właśnie to był powód i jednocześnie przedmiot tego kryzysu. Nie wracałem konkretnie, ale no ustaliliśmy wspólnie, że ta sprawa już jest za nami.
Nie ma życia
w ogóle, a już życia politycznego w szczególności bez kryzysów. Nie będę w tej chwili rozstrzygał, kto ma rację. Jestem przekonany, że obydwaj panowie się spotkają po raz kolejny w Sejmie i będą tam dobrze pracować.
Ale obydwaj panowie podchodzili do pana premiera i próbowali przekonać do swoich racji.
Panie redaktorze, no nie jest moją rolą rozdrapywanie ran. Staramy się w tej chwili zabliźniły i to jest za nami. A powtarzam, nawet w najlepszej rodzinie się zdarzają konflikty. No każdy, kto jest dorosły, to wie. No w polityce też się muszą zdarzać. Zdarzają się w każdym zakładzie pracy. No to jest rzecz normalna. Nie, nie, nie. To, co jest fatalne. Jest takie powiedzenie austriackie, że wróg, większy wróg, największy wróg i partner koalicyjny, ale to wynikało z tego, że tam przez 21 lat dwie partie rządziły w koalicji. To był tak zwany Proporzpakt. Znaczy, oni się z góry umawiali, że wybory decydują tylko o tym, kto ma kanclerza i większość rządu, ale rządzą razem. Zresztą to przyniosło Austrii bardzo dobre rezultaty, ale rzeczywiście się okropnie w tej koalicji gryźli, no ale no to takie życie.
Kto się lubi, ten się czubi.
A system polityczny, czy w sensie ustrojowym, ordynacja wyborcza podobają się panu, premierowi?
System demokratyczny mi się oczywiście podoba, to jest, można powiedzieć, największe chyba marzenie, no największe na pewno marzenie mojego życia, które się spełniło. Że będę żył kiedyś w demokratycznej i niepodległej Polsce, ułomnej jak się okazało, ale jednak niepodległej i demokratycznej. Natomiast czy bym zmienił coś w ordynacji wyborczej i w ogóle w innych rozwiązaniach ustrojowych? Tak, ja uważam, że Polska potrzebuje innej konstytucji i że ta ordynacja wyborcza, która przyczyniła się do stabilizacji życia politycznego w Polsce, wymaga jednak pewnych zmian, no bo bym nie chciał słyszeć uwag właśnie niektórych spośród tych ludzi bardzo wysoko wykształconych profesorów, którzy się znaleźli na naszych listach, a którzy dzisiaj uczestniczą lokalnie w różnych dyskusjach, że no, są zaskoczeni poziomem swoich rozmówców z innych partii. No ale ja wiem, że bez zmiany ordynacji wyborczej my tego poziomu tak radykalnie nie podniesiemy.
Jednomandatowe okręgi wyborcze są odrzucane przez Prawo i Sprawiedliwość.
Są odrzucane, bo one, bo one z całą pewnością nie doprowadzą do
podniesienia. Ale czy nawet mieszane wybory są rozważane jako pewna próba zmiany czegoś?
Taka niemiecka ordynacja. Tak. Niemiecka ordynacja. Tak, bierzemy to pod uwagę. Na pewno trzeba stworzyć taką ordynację, która pozwoli promować ludzi dobrze przygotowanych, którzy nie zawsze mają zdolności typu wyborczego w takich bezpośrednich relacjach z ludźmi. Ja przypomnę panom, a może panowie tego nie wiecie, że kanclerz Kohl, i to za czasów, kiedy już był kanclerzem, bo on jeszcze przedtem długo był w polityce kanclerzem, nie będąc, chyba dwa razy nie był w swoim okręgu jednomandatowym wygrany, przegrał. No w Polsce byłby wybuch i w ogóle krzyk, że on powinien zrezygnować z kanclerstwa. Tam w ogóle nikt nie zwrócił na to uwagi. On wszedł tak, jakby u nas z listy krajowej był. Tam przecież to polegało na tym, że połowa jest wybierana z jednomandatowych okręgów wyborczych, a połowa z czegoś w rodzaju listy krajowej, tylko że tam tych list jest tyle co landów, czyli w tej chwili 15. I tak to wygląda i nikt z tego powodu nie robił problemu, bo nikt nie miał wątpliwości, że ten polityk kwalifikacje, choć niektórzy go bardzo krytykowali, wyśmiewali, ale że on kwalifikacje ma. No i w tą historii Niemiec niewątpliwie się
pisał. Panie profesorze, choć jedno pytanie dotyczące polityki zagranicznej. Wczoraj zakończył się szczyt Partnerstwa Wschodniego w Warszawie. Artykułowane były postulaty względem polityki wschodniej zarówno naszego kraju, jak i Unii Europejskiej. Pytanie jest o tę politykę wschodnią, którą realizowałby pana rząd, szczególnie po fakcie, znaczy po który zaistniał rok temu, czyli po wyjściu Pawła Kowala, który był uważany za takiego moderatora tej polityki wschodniej w Prawie i Sprawiedliwości.
No był uważany, chociaż może niekoniecznie zawsze słusznie, ale to już inna sprawa. Proszę panów, Polska musi poszukiwać właśnie na wschodzie partnerów, którzy są potrzebni po to, żeby naszą pozycję wzmacniać, ale oczywiście także ich pozycja może być wtedy wzmacniana. I potrzebujemy także takich partnerów na południu. Ta polityka musi być elastyczna, bo sytuacja na wschodzie się zmienia. W tej chwili akurat nie jest dla nas specjalnie korzystna, ale za to jest korzystniejsza niż była na południu, niż była za moich rządów na przykład na południu. I musimy tym ciągle grać. Natomiast ogłaszanie, że się wycofujemy, że żadnej polityki jagiellońskiej, skądinąd ten skrót myślowy z polityką jagiellońską jest kompletnie bezsensowny, bo my przecież nie próbujemy odbudowywać pierwszej Rzeczypospolitej i nikomu nic takiego do głowy nie przychodziło. Po prostu osłabia naszą pozycję i wywołuje wyłącznie lekceważenie naszego państwa. I to jest rzecz, którą tak zwane kancelarie dyplomatyczne świata zauważają i korzyści, łagodnie mówiąc, to nam nie przynosi. Tak samo jak nie przynosi nam korzyści tak zwane płynięcie w głównym nurcie, co oznacza w praktyce, że musimy się podporządkowywać w każdej sprawie Niemcom. A Niemcy, no, choćby port nam blokują, to już pokazują najskrajniejsze lekceważenie dla naszych interesów, bo naprawdę nie musieli tego robić, wystarczyło zakopać tą rurę. Nie miało to żadnego znaczenia nawet w wymiarze ekonomicznym z punktu widzenia tak wielkiej inwestycji jak rurociąg północny. Ale to dla nich ma znaczenie, bo oni chcą, żeby Rostock był wielkim portem bałtyckim, a nie Szczecin. I oni o swoje interesy bardzo twardo walczą i bardzo zaciekle, można powiedzieć, dbają. Oni właśnie prowadzą taką politykę bardzo przemyślaną. I stąd potrzeba takiej wielkiej weryfikacji tej polityki. Powrót na wschód będzie w tej chwili potrzebny, choć pewnie niełatwy i będzie wymagał pewnej masterii politycznej. Jednocześnie na pewno będzie w tej chwili łatwiej uprawiać politykę na południu, no oczywiście pod warunkiem, że ten główny nurt porzucimy, no, że nie będziemy wchodzili, nie będąc w strefie euro do euro plus, że wykorzystamy w tej chwili pewną możliwość współpracy z Czechami, z Węgrami, także, jak mi się wydaje, ze Słowakami. To nas wzmacnia, ale także ich wzmacnia. Musimy to robić delikatnie, bo te państwa bardzo nie chcą, żeby ktoś im się narzucał na że tak powiem, przywódcę. Ja sam się z tym zetknąłem, ale z drugiej strony tak odważni politycy jak Orban wiedzą, że ta współpraca jest potrzebna. Wydaje mi się, że premier Neczas też sobie z tego zdaje sprawę. No, największy znak zapytania jest, jeżeli chodzi o Bratysławę, ale sądzę, że tam też moglibyśmy szukać zrozumienia dla tego rodzaju przedsięwzięć. O ile przy poprzednim rządzie było to niemożliwe, to w tej chwili jest to możliwe. Krótko mówiąc, elastycznie, w różnych kierunkach, sięgając także jeszcze dalej na południe. Ja powiem może o pewnym wydarzeniu, które zostało prawie całkowicie pominięte przez nasze media. Prezydent Chorwacji wręczył pośmiertnie mojemu bratu najwyższe odznaczenie chorwackie. To było jakieś podsumowanie jego bardzo aktywnej polityki także na Bałkanach. Ale to wszystko lewarowało naszą pozycję do góry. Natomiast rząd Donalda Tuska zajmuje się czymś zupełnie przeciwnym. Ja takiego rządu jakby w Europie przynajmniej nie widzę. Jeżeli powiedziałem, że jest, i mówię w wywiadach, że jest najgorszy po 1989 roku, że nawet SLD-owskie były lepsze, no to dlatego, że one czasem jednak jakieś takie działania zmierzające do tego, żebyśmy szli w górę, a nie do dołu, podejmowały. Kwaśniewski na Ukrainie, te decyzje odnoszące się do zaangażowania się w Iraku, oczywiście ryzykowne, część społeczeństwa tego nie akceptowała, ale to była jednak gra Polski w górę, a nie w dół. A tu mamy tylko grę w dół.
Panie premierze, ostatnie pytanie. Prawo i Sprawiedliwość bardzo często akcentuje postulat pluralizmu medialnego, dba o, powiedzmy, eliminację zagrożeń wynikających dla wolności słowa. Bardzo konkretne pytanie. Czy ewentualnie Prawo i Sprawiedliwość popierać będzie wniosek już bardzo wielu mediów w Polsce, ale nie tylko mediów, również innych środowisk, organizacji pozarządowych, eliminacji, likwidacji osłabionego artykułu 212 Kodeksu Karnego, z którego no, dziesiątki, a nawet nie wiem, czy nie setki w tym momencie dziennikarzy jest oskarżanych przez osoby publiczne za mówienie po prostu prawdy lub nawet ewentualnie wygłaszania ocen.
Jesteśmy za likwidacją tego artykułu, ale nawet chcemy pójść dalej, to znaczy chcemy bardzo ograniczyć ochronę cywilnoprawną, bo ona dzisiaj też funkcjonuje jako mechanizm represyjny ograniczający wolność słowa, przy tym jest stosowana w sposób całkowicie asymetryczny, nierówny. No, jedni są bardzo chronieni, choćby Adam Michnik, a inni w ogóle nie są chronieni. Już tutaj nie będę wymieniał nazwisk. Krótko mówiąc, ponieważ sądów szybko nie zmienimy, bo to by wymagało zmiany konstytucji, to trzeba po prostu te przepisy ograniczyć do takich wypadków, gdzie ktoś posługuje się wulgarnymi wyrazami albo odwołuje się do jakichś spraw jakby bardzo osobistych, no to wtedy oczywiście tak, ale w przeciwnym wypadku, jeżeli chodzi o oceny, że ktoś tam historycznie jest kimś albo jest, że tak powiem, ładny albo brzydki, oczywiście mówię to w cudzysłowie, to po prostu to nie powinno być przedmiotem procesów sądowych, bo to niezwykle wręcz dzisiaj ogranicza wolność słowa i prowadzi do niebywałych wydarzeń. Nie ma czasu, żeby o nich w tej chwili pisać, ale naprawdę mamy tutaj do czynienia z czymś całkowicie sprzecznym z regułami demokracji.